A naszym gościem jest senator Kazimierz Kajna. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu i witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie senatorze, ile mamy systemów prawnych w naszym kraju? Bo można odnieść wrażenie, że funkcjonują równolegle dwa i nawiązuje do sytuacji i z mediami publicznymi, i z wygaszeniem bądź niewygaszeniem mandatów posłów Kamińskiego i Wąsika. Jak to sobie mogą tłumaczyć zwykli mieszkańcy kraju i naszego regionu?
No, mediów publicznych bym może nie mieszał do problemów związanych z systemem prawnym, w którym jest rzeczywiście poważny chaos. I to się wyraźnie zauważyć udało w momencie, jak zostały utracone mandaty przez panów posłów Kamińskiego i Wąsika. No i po prostu część osób, żyjąc sobie z tego chaosu prawnego, próbuje uzasadnić, że panowie nie utracili tego mandatu, że są jakieś inne sytuacje, które ich, że tak powiem, rozgrzeszają z ich win. Niestety pan prezydent nie pomaga, żeby wyjść z tego problemu, który w dużej mierze także został przez niego stworzony i także przez większość rządzącą przez ostatnie 8 lat.
Czy pana zdaniem, bo takie apele już płyną na przykład Sądu Najwyższego, prezydent powinien podjąć decyzję po raz drugi, żeby ułaskawić obu panów plus dwóch oficerów CBA, bo narracja ze strony ministra, byłego ministra Kamińskiego i byłego wiceministra Wąsika jest taka, że oni są prawomocnie ułaskawieni i tutaj nie ma dyskusji, nie są osobami skazanymi, nie stracili mandatów, zamierzają przyjść na posiedzenie najbliższe Sejmu.
Jeżeli pan prezydent chciałby, żeby pan poseł Wąsik i pan poseł Kamiński byli na wolności, no to musi podjąć decyzję ułaskawiającą ich. To nie oznacza, że oni zostaną zwolnieni z winy, jaką tutaj na nich ciąży, no bo zostało to prawomocnym wyrokiem skazani i tutaj już w tej sprawie nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast jeżeli pan prezydent chce, uznaje, że powinni być na wolności, to powinien podjąć taką decyzję o ułaskawieniu. No, smutne jest trochę też to, że pan prezydent fotografuje się z osobami prawomocnie skazanymi. Ja rozumiem, że ma prawo łaski i że może z niego korzystać, pewnie i dowolnie nawet. Natomiast nie widziałem do tej pory, żeby prezydent fotografował się z tymi osobami, które ułaskawił. Bo przecież ułaskawia osoby, którym się nie czyści z tej odpowiedzialności, nie czyści ich się z winy, tylko czyści się z odpowiedzialności. Więc to jest zadziwiające, że bez żadnych skrupułów, bez żadnych wątpliwości i pan prezydent, ale także i liderzy PiS-u fotografują się i mówią, że są to ludzie bez skazy, właśnie ci dwaj skazani. Jak mówię, kwestia odpowiedzialności karnej, więzienia, to jest kwestia jedna, a kwestia winy to jest kwestia jasna, zakończona i zamknięta.
Były minister Kamiński mówił w jednej ze stacji ogólnopolskich komercyjnych, że jeżeli trafi do więzienia, to będzie więźniem politycznym. Pan się z tą oceną zgadza?
Panie redaktorze, oczywiście, że ja się z tą oceną nie zgadzam. Pan Kamiński może mówić, co chce, prawda, i tego mu nikt nie zabroni. Natomiast jeżeli w takiej formule mówią i pan prezydent, i liderzy właśnie PiS-u, no to jest to bardzo smutna sprawa, ponieważ oni jakby brną w tej sytuacji, że żyją z chaosu prawnego, który sami stworzyli.
Ale też podnoszą taki argument i on jest dość ciekawy, ja chciałbym, żeby pan się do niego odniósł, że ta izba, która miałaby stwierdzić uchylenie decyzji marszałka Sejmu, jednocześnie jest tą samą izbą Sądu Najwyższego, która ma zatwierdzić ważność wyborów. I z jednej strony mówi się, że ona jest nieprawna, a z drugiej strony ma potwierdzić ważność wyborów. To może w ogóle Sejmu i Senatu nie ma kolejnej kadencji.
Panie redaktorze, nie od Sądu Najwyższego zależy istnienie Sejmu i Senatu. Nie mieszałbym tych dwóch spraw. To idzie swoim biegiem i swoim trybem. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wyborów, że one były prawidłowe czy nieprawidłowe, no to będzie to nad tym ktoś rozważał. Dzisiaj mamy całkowicie inny problem. Mamy problem z tym, że niektóre izby w Sądzie Najwyższym nie są uznawane przez dużą część polskich sędziów i sądów i także w obrocie międzynarodowym prawnym, a polski system prawny jest częścią europejskiego systemu prawnego, nie są uznawane. I to jest rzecz kluczowa i z tym problemem nie potrafili poradzić sobie poprzednicy nasi. Myślę, że my, jeżeli będzie także jakakolwiek chęć rozwiązania tej niezwykle skomplikowanej sytuacji, będzie chęć pomocy ze strony pana prezydenta, to bardzo szybko sobie z tym problemem poradzimy. To, że został wprowadzony chaos, to prezydent także o tym wie, ponieważ próbował wprowadzić nowelizację ustawy, później je wetował, później odsyłał do Trybunału Konstytucyjnego. Sam po prostu doprowadził także do takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili. Natomiast jeżeli chciałby wyjść z tego problemu, to musi po prostu współpracować z większością sejmową.
Panie senatorze, ale jak z tego zamieszania wyjść? No bo przeciętny Polak może czuć się trochę skołowany tym, bo z jednej strony słyszy takie argumenty, z drugiej strony inne. To i zaufaniu do sądów, ale też zaufaniu do państwa pewnie nie służy. Tylko kto powinien wykonać ten pierwszy ruch, wyciągnąć rękę i powiedzieć, spotkajmy się w połowie drogi, albo rozwiążmy ten węzeł gordyjski prawny w jakikolwiek sposób, żeby ten konflikt nie generował takiego napięcia, jak to jest w tej chwili, bo ono niewątpliwie jest.
Panie redaktorze, my, czyli obecnie koalicja rządząca, Platforma Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga, chcemy z tego wyjść, z tego problemu, proponujemy rozwiązania. Sprawy dotyczące zmiany systemu sądu KRS-u zostały przygotowane przez Senat w ubiegłej kadencji. Nie mówię, że on w tej formule powinien być od razu w 100% uchwalony, ale to jest punkt wyjścia do rozmów. I my jesteśmy gotowi na rozmowy i jesteśmy gotowi na rozmowy także z panem prezydentem. Potrzebny jest kompromis, ale nie polegający na tym, że będziemy budowali złe prawo. Tylko żeby po prostu wsłuchać się racje wszystkich i stworzyć taki system, który nie będzie budził wątpliwości. I my jesteśmy gotowi i chcemy współpracować. Chcemy i jesteśmy skazani na tą współpracę.
Wróćmy do spraw lokalnych. W kampanii wyborczej i pan, i poseł Zbigniew Konwiński obiecawaliście mieszkańcom Słupska i regionu powrót Urzędu Morskiego do Słupska. Na jakim to jest dziś etapie? Jesteśmy dopiero 2 miesiące po wyborach. Zbigniew Konwiński mówi tak, nie pytajcie, czy urząd wróci, bo wróci. Pytajcie kiedy.
Panie redaktorze, no jesteśmy trochę dłużej po wyborach, natomiast rząd to niespełna miesiąc pracuje dopiero. Jesteśmy po rozmowach wspólnie z panem posłem Konwińskim, także z panem ministrem Marchewką. Także my jako posłowie i senatorowie pracujemy nad takim rozwiązaniem, które będzie nowym wyjściem z tego problemu. Czyli chcemy, żeby Urząd Morski wrócił do Słupska, bo dzisiaj jest sytuacja absurdalna, że w Słupsku, w mieście, które jest częścią województwa pomorskiego, są delegatury i Urzędu Morskiego z Gdyni, i Urzędu Morskiego ze Szczecina, czyli z województwa zachodniopomorskiego. Jest tak duży chaos decyzyjny w funkcjonowaniu Urzędu Morskiego, że na pewno to trzeba także przerwać. I to możemy powiedzieć, jest zgoda w tej sprawie także polityczna, że Urząd Morski w Słupsku będzie funkcjonował, działał jako samodzielna instytucja.
Dobrze, ale pan też wspominał o czymś więcej niż tylko samym Urzędzie Morskim. Czy to była taka wyborcza zagrywka, czy pan miał coś konkretnego na myśli?
Nie, to nie jest wyborcza zagrywka. To jest także myślenie o tym, jak taki urząd powinien funkcjonować. I tutaj chcielibyśmy,
a co pan miał na myśli właśnie?
Chcemy równocześnie, ponieważ przed urzędami morskimi stoją zadania dużo większe niż były do tej pory i dużo bardziej skomplikowane. Od chociażby zezwoleniami na budowę farm wiatrowych, firm wiatrowych na morzu, z liniami energetycznymi na morzu, przesyłem gazu i tak dalej. Tych takich inwestycji na morzu jest ogromna ilość i wydaje mi się, i w tej sprawie były decyzje już na przykład, i nawet zezwolenie na budowę mają niektóre, Orlen, który będzie budował pierwszą farmę wiatrową na morzu, ma zezwolenie na budowę, ale ten proces decyzyjny, sposób podejmowania decyzji był tak skomplikowany, że chcielibyśmy przy okazji tych zmian organizacyjnych doprowadzić do tego, aby Urząd Morski był taką instytucją, którą większość tych spraw związanych z przygotowaniem decyzji były podejmowane w jednym miejscu. W 100% pewnie to się nie uda, ale przyglądamy się, jak funkcjonują tego typu urzędy w krajach, no w Niemczech, w Danii, ale także na Litwie i Łotwie, gdzie wprowadzono ten system nowy i chcemy pewne doświadczenia stamtąd tutaj u nas wprowadzić i chcemy, żeby to może było tutaj w Słupsku.
A jest pan w stanie podać jakąś datę, kiedy ten urząd będzie przywrócony, jakiś przedział czasowy mniej więcej?
Likwiduje się łatwo i szybko. Odtworzenie czegoś i zbudowanie na nowo i z nowej może formule, to potrzeba więcej czasu, ale wydaje mi się, że to uda się zrealizować w ciągu tego roku.
Czyli 2024 rok?
Panie redaktorze, no nie ja będę podejmował decyzję, tak? Ta sprawa wymaga takiego dobrego przygotowania i działania, żeby rzeczywiście te urzędy mogły funkcjonować w nowej formule, a równocześnie, żeby normalnie funkcjonowały teraz podczas podejmowania różnego rodzaju decyzji. A potrzeba tych decyzji sporo, bo przecież trzeba przygotować w naszym regionie porty w Łebie i w Ustce jako porty serwisowe. To niestety zostało zaniechane, mimo że wydano sporo pieniędzy na przygotowanie pełnej dokumentacji na de facto budowę nowego portu w Ustce. W jakim powinien być kształcie, nie chcę się w tej sprawie wypowiadać, ale było to zrobione, to zostało wstrzymane. KPO były wpisane środki właśnie na te dwa porty serwisowe. No, nie przygotowano tutaj za wiele, żeby nie mówić za bardziej zdecydowanie. Nie utrzymuje się torów wodnych w portach, na przykład właśnie w tej wspomnianej przeze mnie Łebie. Ona jest zamulana i już od wielu miesięcy nie wykonywano tych regularnych prac, które zawsze w przeszłości kiedyś były wykonywane.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.